wszystkich zebranych na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Budżetu Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska. Witam wójta pana Artura Beniowskiego, panią skarbnik, panią Anitę Kubik. Witam sekretarza gminy Arkadiusza Maja oraz kierowników referatów. Mamy godzinę 15:30. Według posiadanej listy obecności na 10 członków Komisji Budżetu Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska obecnych jest 9. W związku z tym mamy kworum. Jeśli chodzi o komisję, witam również radnych spoza naszej komisji, którzy również biorą udział w dzisiejszym posiedzeniu. Porządek obrad przedstawia się następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia, co już żeśmy uczynili. Punkt drugi to modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy, analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych, plan budżetowania inwestycji. Punkt trzeci, analiza aktualnej sytuacji związanej z projektem oraz możliwością realizacji budowy kanalizacji południowa, część sołectwa Bystwina oraz Janowice. Punkt czwarty, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz możliwości termomodernizacyjne, plany możliwości. Punkt piąty, stan prawny gruntów zajętych pod drogi będące w zarządzie gminy oraz drogi prywatne na terenie gminy, analiza możliwości przejęcia tychże przez gminę. Punkt szósty, analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2023. Punkt siódmy, sprawy bieżące. Punkt ósmy, zamknięcie posiedzenia. Czy członkowie Komisji Budżetu mają jakieś uwagi do tego planu? Proszę, pan Stanclik.
Prosiłbym o informację, jak rozwija się problem działań gminy na rzecz zabezpieczenia dostarczeń dla
to będziemy w takim razie omawiali w sprawach bieżących. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych uwag. W związku z czym przejdziemy do punktu drugiego dzisiejszego spotkania. Ja może zaznaczę, ponieważ część, a może nawet większość z tych punktów, które tutaj przedstawiłem, one już były wcześniej omawiane na innych spotkaniach, czy to Komisji Budżetu, czy Komisji Stałych Komisji Połączonych. Niemniej jednak miałem to w planie na ten rok i oczywiście, jeżeli będzie jakaś szersza dyskusja czy pytania, to oczywiście jak najbardziej. Natomiast myślę, że to będzie w większości przypadków, jeżeli chodzi o te punkty, takie uaktualnienie stanu, jaki obecnie mamy, biorąc też pod uwagę zmiany, powiedzmy, ogólnie otoczenia, jeżeli chodzi o gospodarkę, o sytuację taką, nazwałbym nawet geopolityczną, która też jakoś tam ma wpływ na działanie samorządów. Więc tutaj głównie myślę, że będziemy jakby mieli okazję odświeżenia sobie pewnych rzeczy i zaktualizowania stanu, jaki jest. Tak więc pierwszy punkt, który będziemy omawiali, to modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy, analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych i plan budżetowania inwestycji. Jeśli mógłbym prosić pana wójta o zabranie głosu w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jeżeli mogę zaproponować, to ja bym się chciał odnieść do wszystkich tych punktów, które pan zaproponował na dzisiejsze posiedzenie komisji i odniosę się ogólnie do nich. Natomiast jeżeli będą z państwa strony jakieś pytania o doszczegółowienie, czy jakieś tam precyzyjniejsze odpowiedzi, to panowie kierownicy, bo to akurat są tematy, które leżą merytorycznie w ich zakresie, będą do państwa radnych dyspozycji, jeżeli tak można.
Tak, proszę.
Szanowni państwo, może nie po kolei, zacznę od tego, od końca. Mimo, że w planie tego nie było, ale jest to rzecz istotna, mianowicie chodzi o węgiel, krótko, ale syntetycznie. Gmina Bestwina ma możliwość pozyskania węgla z dwóch źródeł, mianowicie dzięki współpracy z przedsiębiorstwem górniczym PG Silesia otrzymaliśmy 50 ton węgla darmowego, który zostaje za wskazaniem GOPS-u rozdystrybuowany wśród najbardziej potrzebujących podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej i końcem tego tygodnia, początkiem przyszłego, ten węgiel będzie już dostarczany do poszczególnych mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację z węglem tym, nazwijmy, państwowym, po dopełnieniu wszelkich procedur, czyli zalogowaniu się gminy na odpowiednie platformy internetowe, zgłoszenie do systemu ciepło.gov.pl, zadysponowaliśmy potrzebę na 350 ton, jeżeli chodzi o naszą gminę. Już w dniu dzisiejszym wiemy, że mamy skład, z którego ten węgiel może zostać przewożony i będziemy współpracować z przedsiębiorcą, który zajmuje się tymi działaniami. Tona węgla, jak państwo wiecie, ma być kupowana nie więcej niż za 1500 zł. Koszty przedsiębiorcy operacyjne to jest 150 zł na tonie, więc dla mieszkańców węgiel będzie sprzedawany po 1650 zł plus potencjalny dowóz. Kiedy się to zacznie? Myślę, że też w najbliższych dniach, jak tylko będzie można ze wskazanego składu ten węgiel odbierać. To jest odpowiedź na pytanie pana przewodniczącego. Jeżeli będzie więcej szczegółów, to zarówno pan Mariusz i pan Dominik są właśnie też za to odpowiedzialni.
Panie wójcie, może się zatrzymamy rzeczywiście, tak żeby za bardzo jakby nie mieszać później tematów. Jeżeli chodzi o tą sprawę, którą teraz omówił pan wójt, czy ktoś z sali ma jakieś pytania na ten temat? Pan Stanclik i później pan Grzegorz Kołodziejczyk, proszę.
To najpierw pan Stanclik. Jak to będzie technicznie wyglądało? Bo ja mam tylko informację tam ze środków masowego przekazu. To obywatel dostanie jakąś informację z urzędu gminy, czy dostawa węgla będzie poprzedzona zapłaceniem za ten węgiel. No i kwestia umówienia terminu dostawy, bo to jest taka procedura, jak to będzie wyglądało.
Pewnie się wyglądało w ten sposób, że mieszkaniec po złożeniu wniosku, no teraz jeszcze trzeba dopowiedzieć jedną kwestię. Myśmy prowadzili ankietyzację wśród mieszkańców i na podstawie tych ankiet, które mieszkańcy składali, 350 ton zostało zamówione, natomiast musimy to powtórzyć, ponieważ teraz mieszkańcy będą składać właściwe wnioski, już będą to wnioski. I ten wniosek złożony będzie zobowiązywał już mieszkańca do zakupu. Mieszkaniec będzie musiał iść przelewem na konto urzędu odpowiednią kwotę, która wynika z przemnożenia tego 1500 razy ilość zamawianych ton i z potwierdzeniem, które otrzyma z urzędu, czyli z fakturą, będzie po prostu odbierał ten węgiel na wskazanym składzie. Oczywiście będzie poinformowany, kiedy może tam pojechać. Ten węgiel będzie przyjeżdżał partiami, prawdopodobnie, też nie wiemy dokładnie, ale prawdopodobnie będzie przyjeżdżał partiami po 27 ton, tyle co samochód duży dostawczy van ma. Więc dana grupa mieszkańców, która w danym momencie ujście opłaty będzie informowana, że czeka na nich ta wanna, prawda, no, wysypie ten węgiel i będzie można odbierać. Oczywiście mieszkaniec ponosi transport we własnym zakresie.
Proszę jeszcze.
No właśnie, problem tego transportu. Czy ten przedsiębiorca, który
będzie tym pośrednikiem, on nie dysponuje,
dysponuje
transportem?
Przedsiębiorca dysponuje transportem, natomiast no, trudno w tym momencie oceniać kwotę tego, dlatego że tym przedsiębiorcą, to przecież też nie jest tajemnica, jest to przedsiębiorstwo Cyroń z Czechowic. No, wożąc do Kaniowa na pewno będzie taniej niż wożąc do Janowic, chociażby ze względu na ilość kilometrów, którą musi przejechać.
I będzie się opłacało te 1,5 tony czy 3 tony?
Bo na ten rok, przepraszam bardzo, na ten rok możemy tylko 1,5 tony i początkiem przyszłego roku, na dzień dzisiejszy, najprawdopodobniej zabawa z ankietami czy z wnioskami będzie musiała być powtórzona, przynajmniej potwierdzona, żeby kolejne 1,5 tony w przyszłym roku uzyskać.
Pan Grzegorz Kołodziej, chyba że jeszcze pan Buta chce coś dodać.
Jest taka jeszcze możliwość, że mieszkaniec może odebrać węgiel własnym transportem. Znaczy, może oczywiście. Koniecznie to musi być przedsiębiorca, który będzie obsługiwał do składu.
Pan Grzegorz Kołodziej.
Ja mam prośbę, panowie, państwo, szanowni. Włączajcie mikrofony, bo my się słyszymy, ale to się nagrywa i później jest problem.
Generalnie pan mówi, to odpowiedział mi na pytanie, bo chciałem zadać, to będzie się zajmował sprzedażą tego węgla, także myślę, że firma Cyro. Dziękuję.
Pan Gac. No to ciekawe pytanie.
Tego dokładnie nie wiemy, natomiast z dokumentów, które przesłało nam BGW, wynika, że jest to kopalnia Piast. Natomiast czy to jest wydobyte na kopalni Piast, czy w jakiś sposób przez kopalnię Piast filmowane, tego nie wiemy, prawda? To się dokaże dopiero wtedy, jak dostaniemy certyfikat jakości tego węgla, gdzie będzie napisane ciąg był wydobyty. Czy na Piaście? No przecież Kolumbii. Tego nie wiemy, tak?
Niestety. Czy nie tak?
Nie wiem.
Ja mam pytanie, bo państwo przeprowadziliście tę ankietę. Ilu mieszkańców zgłosiło się jako chętnych do tej akcji?
150 osób,
tak? I w tym nie liczymy, przepraszam, w tym nie liczymy tych osób, które będą miały ten darmowy, powiedzmy, węgiel, tak? Z GOPS-u.
Mogą się powtórzyć te osoby, natomiast suma tonażu nie może zostać przekroczona. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że no 350 tak dzielić na właśnie na te 3 tony, no to wychodzi nie, tylko nieco powyżej 100 osób. Jest ich, tak pan kierownik powiedział, około 150, z tego względu, że nie wszyscy deklarowali 1,5 tony, tylko były deklaracje, że na przykład jest 1 tona.
Dziękuję. Czy ktoś w tej sprawie jeszcze chciał zabrać głos? Czy pytania? Nie widzę. To w takim razie pan wójt może kontynuować.
Tak. Przepraszam, że tak niechronologicznie, bo nie mówię, że najgorszy dla mnie temat zostawiam na koniec, broń Boże. Natomiast ostatnim z nich, jakżeśmy już zaczęli od końca, to z tego co kojarzę w pamięci, to jest regulacja dróg prywatnych, tak. Czy też nieuregulowanych prawnie.
Jaki jest stan w ogóle tych dróg,
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o inwentaryzację, myśmy mieli swego czasu kontrolę z Najwyższej Izby Kontroli w tym zakresie, więc ona musiała być zrobiona. Z głowy teraz nie powiem, pan kierownik może tę wiedzę szerszą ma, widzę, że tak. Natomiast ja powiem co do zasady. Co do zasady nie przeprowadzamy z własnej woli tego typu działań, dlatego że jeżeli byśmy to rozpoczęli, to raz, że długo by to trwało, dużo nas kosztowało, no i pewnie byłyby gdzieś tam osoby no nie do końca zadowolone, dlaczego my pierwsi, dlaczego za taką ilość, a przede wszystkim w niektórych przypadkach stan dróg regulujemy kilkoma rozporządzeniami, czy też kilkoma ustawami. Niektóre ustawy mówią wprost o bezpłatnym przejęciu przez gminę, inne ustawy mówią wprost o wypłacie odszkodowania przez gminę, w zależności kiedy te drogi przechodziły na czyją własność i w jakim systemie miałyby przejść na własność Urzędu Gminy. Najczęściej, co do zasady, jest to regulowane przy inwestycjach. Jeżeli mamy inwestycję, czy budowę chodnika, czy budowę, czy remont jakiejś drogi, no to w tym momencie prawo mówi polskie o tym, że musimy działać na własnościach urzędu i w tym momencie to jest regulowane, więc tak mówię co do zasady. Drugą alternatywą regulacji jest to, jeżeli dana droga jest drogą strategiczną, przelotową, osiedlową, na której jest zabudowanych, no nie chcę tutaj kategoriować teraz co do ilości domów, bo będzie 5, a powiemy, że od 6, no to wystawiam tak jak w Misiu, jeden taki i powiedzą, że tutaj przecież sala. Natomiast chodzi o to, żeby droga była, tak mówię, drogą, która może stać się drogą gminną. Oczywiście w planie zagospodarowania przestrzennego rezerwacja pod tą drogę być musi. W tym momencie właściciele tej drogi, czyli mieszkańcy, bądź też ich spadkobiercy, właścicieli, po uregulowaniu sobie spraw własnościowych zgłaszają się do urzędu odpowiednim pismem. To pismo wtedy trafia na obrady Rady Gminy i jest przejęcie poprzez uchwałę Rady Gminy tej drogi. Więc reasumując, regulujemy to przy inwestycjach i na wniosek, zasadny wniosek, natomiast nie ma procedury, że systematycznie dzieje się to, bo tak jak powiedziałem, raz, że nas nie byłoby do końca na to stać, bo ucierpiałyby inne inwestycje czy inne działania bieżące w tym zakresie, a dwa, no nie mamy wypracowanego jakiegoś klucza i powiem szczerze, w większości niewielkich samorządów typu właśnie nasza gmina w ten sposób się to odbywa.
Dziękuję. Pytania w tej sprawie? Pani Łukasz, proszę.
To jeśli nie ma inwestycji to i nie ma wniosku, to przejęcia nie będzie, tak? Rozumiem.
To znaczy docelowo kiedyś tak, natomiast na tyle jest tych jednak mimo wszystko inwestycji drogowych, gdzie robimy jakieś projekty przebudowy, modernizacji, wtedy najczęściej wychodzą te sprawy własnościowe, bo nam się wydaje, że droga 20, 30 czy 40 lat temu zaasfaltowana, że to ona musi być gminna. Niejednokrotnie tak nie jest i wtedy przygotowując dokumenty regulujemy już te sprawy. Albo poprzez przekazanie danej działki, która wchodzi w skład substancji drogowej przez mieszkańca na rzecz gminy, bądź też wypłatę odszkodowania, ale to tak jak mówię, regulują w zasadzie dwie ustawy, gdzie daną procedurę stosujemy albo przekazanie, albo wypłatę.
Dziękuję. Jakieś pytania dalsze w tej sprawie? Nie widzę. Panie Wójcie, ja mam. Czy jak wygląda w ogóle w skali gminy zgłaszanie przez osoby prywatne chęci jakby przekazania, bo to są z reguły nawet nie drogi, czasami jest to jakieś tam działki wyodrębnione w różnych latach, w różny sposób, no i w którymś momencie, nie wiem, powiedzmy, jakiś mieszkaniec chciałby uregulować tą drogę z różnych powodów, także chociażby z powodu tam, powiedzmy, odśnieżania, no bo to nie jest droga, więc pług nie wjeżdża, a domy stoją tam, prawda? Jak to wygląda w skali gminy?
W ostatnich 2-3 latach mieliśmy, z tego co kojarzę, jedną drogę, ulicę Jodłową, w ten sposób przejętą poprzez pismo mieszkańców i uchwałę państwa. Natomiast nie przypominam sobie, żeby to były jakieś takie częste rzeczy, które by trafiały do urzędu, a z mojej perspektywy nie trafiałyby już na Radę Gminy jako niezasadne. W kilku przypadkach mamy sytuację taką, że mieszkańcy są żywo zainteresowani, bo jest, dajmy na to, droga z nadaną nazwą, droga nie ślepa, przelotowa. Niemniej postępowania pod kątem spadków, gdzie nie żyją już pierwotni właściciele tej drogi, no, leżą po stronie zainteresowanych mieszkańców i też przekazanie musi się odbywać od osób fizycznie zainteresowanych, czyli muszą być postępowania spadkowe. Gmina też, jeszcze chciałbym dodać, może z własnej woli występować, no też jest to najczęściej na wniosek danych mieszkańców o komunalizację takiej drogi, czyli przejęcie na własność, gdzie procedurę prowadzi Urząd Wojewódzki. Natomiast no to też mamy w tym momencie jedną czy maksymalnie dwie takie sytuacje, które się toczą, ale one też muszą być w zasadzie niezależnie jaki organ to prowadzi. To jeżeli, dajmy na to, nie są poregulowane sprawy spadkowe, to ten organ musi mieć to wszystko wyczyszczone.
Pan wójt wspomniał, że była kontrola w tym zakresie. Jeżeli chodzi o jakby wnioski po tej kontroli, czy dużo jest takich dróg, które powiedzmy, no, wydają nam się, że są gminnymi drogami, bo tak jak pan wójt powiedział, są zaasfaltowane, a ich stan prawny no, nie jest.
Nie jest uregulowany.
Nie jest uregulowany.
Czy... Pan kierownik.
Thank you.
Czy jeszcze jakieś pytania w tej sprawie? Nie widzę. To myślę, że temat jest wyczerpany. To poproszę pana wójta o kontynuowanie.
Kolejnym z punktów była kwestia działalności, jeżeli chodzi o ekologię, obniżenie emisji i
wykorzystanie OZE.
W skrócie, bo pan kierownik Dominik ma to w szczegółach, w skrócie wygląda to tak, że jeżeli chodzi o budynki indywidualnych mieszkańców, od wielu lat prowadzimy program obniżenia niskiej emisji, gdzie biorąc pożyczki umarzalne z wojewódzkiego, coraz mniej, zresztą to też trzeba sobie powiedzieć, korzystne dla samorządów, bo kiedyś te poziomy umorzenia były wyższe, teraz są coraz niższe, ale działamy i idziemy w to. Z tego względu, że z drugiej strony te umorzenia, które są z działań ekologicznych, muszą na kolejne działania ekologiczne być przeznaczone, więc poniekąd nie mamy wyjścia, ale prowadzimy ten program. Obecny będziemy realizowali do końca przyszłego roku. W ramach tego programu wymienialiśmy piece częściowo z węglowych na węglowe, teraz już z węglowych na gazowe i z gazowych na gazowe, a także dofinansowujemy montaż instalacji fotowoltaicznych. Natomiast jeżeli chodzi o termomodernizację, bo to jest też w jakiś sposób ekologia, to w zasadzie wszystkie nasze budynki użyteczności publicznej są tej termomodernizacji poddane już bądź poddawane obecnie. Jeżeli chodzi zaś o tematy przyszłościowe związane z montażem, dajmy na to, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, czy też na budynkach użyteczności publicznej, których ten punkt dotyczy, czy też wyprzedzam również dla mieszkańców indywidualnych, czekamy z utęsknieniem na to, że nasz rząd dogada się z Unią Europejską i programy unijne, które miałyby zasilać nasz kraj, w te działania ruszą. My w zasadzie, powiedziałbym, w ramach nie tylko powiatu, ale również aglomeracji beskidzkiej, czyli 41 gmin, które tworzą tą aglomerację powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i miasta Bielska-Białej, jesteśmy dogadani co do pozyskania tych środków. Jesteśmy w jakiś tam sposób, nawet mamy algorytmami wyliczone, ile na daną gminę takich środków w danych kategoriach działań może przypadać. No, cały czas się gdzieś pojawia, że w pierwszej połowie 2023 roku mogą pojawić się nabory, żeby te środki pozyskiwać. Natomiast tak jak powiedziałem dwa zdania wcześniej, wszystko zależy od tego, czy te środki po prostu do Polski spłyną.
Dziękuję. Pytania w tej sprawie? Nie widzę. Ja mam pytanie, jeśli chodzi o termomodernizację budynków gminnych, to w tej chwili mamy tak procentowo mniej więcej ile już zrobionych termomodernizacji?
Jak powiedziałem, źle się wyraziłem mówiąc, także wszystkie, ale jeden budynek jest w trakcie termomodernizacji, czyli budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Westwince, i zostaje do termomodernizacji budynek, w którym siedzimy tutaj. Właśnie. Natomiast to nie jest taka prosta sprawa.
To jest budynek historyczny.
Tak, jest to budynek historyczny. Kuratele nad tym piastuje konserwator zabytków i mamy wstępnie wyliczone potrzeby i zakres, który byłby potrzebny nie tylko w ramach termomodernizacji, ale wymiany pokrycia dachowego, wymiany więźby, częściowego odwodnienia tego budynku i prac koniecznych do utrzymania go w coraz lepszej kondycji. No, koszt na dzień dzisiejszy to jest około 15-20 milionów złotych, więc no, po prostu nie stać nas na to. Prosto mówiąc, tym bardziej, że konserwator, z racji tego, że nie jest to zabytek klasy zerowej, nie tak łatwo i nie tak chętnie te pieniądze daje, bo też ich nie ma. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, termomodernizacja tego typu budynków niestety nie polega, może niestety, nie polega na tym, że obkładamy to styropianem i zacieramy po prostu jakąś szlichtą elewacyjną, tylko jest to termomodernizacja często prowadzona od strony wewnętrznej, jakimiś metodami, przeszukiwaniami natryskowymi, no, co generalnie podraża, znacznie podraża wykonanie tego. Powiem w ten sposób, co do działań na tym budynku, ja bym nie był do końca przekonany, że akurat termomodernizacja to jest pierwsze, co my musimy tutaj zrobić. Według mnie bardziej powinniśmy się, czy musimy, bo to nie powinniśmy, musimy zająć się kwestią dachu, ocieplenia stropu, żeby to ciepłe powietrze przez te wysokie pomieszczenia nie przechodziło. No i niestety, mimo że, no znaczy, to już jakiś czas temu, no bo blisko 20 lat temu była wymieniana stolarka okienna, no to ona szczególnie tutaj od strony południowej, gdzie często opiera się słońce, poddawane jest to też atmosferycznym uzależnieniom, jest w bardzo, wbrew pozorom, kiepskim stanie. Jakby ktoś chciał otworzyć okna, to niektóre są, no nie chcę powiedzieć rozsypujące się, no ale w najbliższych latach na pewno będziemy musieli do tego przystąpić, więc termomodernizacja byłaby ostatnim elementem, który widzę jako konieczną potrzebę działania w tym budynku.
A jeżeli chodzi o właśnie ocieplenie stropu, to no i powiedzmy, bo to by musiało być związane z wymianą poszycia dachowego, więźby i tak dalej, to co trzeba tam zrobić, to czy ze strony konserwatora zabytku byłby to jakiś problem? Bo mi się wydaje, że to jest tak część ukryta, że...
Myślę, że generalnie nie. Natomiast byłby problem z pozyskaniem źródeł finansowania na to. Przynajmniej na chwilę obecną. Zobaczymy, co będzie w tej kolejnej perspektywie.
A jeżeli chodzi tutaj o ogrzewanie, to jest gazowe, tak? Dobrze. Nie ma pytań. Nikomu nic się nie nasunęło w tej sprawie. To w takim razie możemy przejść do punktu następnego. Czyli idąc od tyłu,
kanalizacja
południowej części Westyna, jak mamy sytuację obecną i perspektywy w tym zakresie.
Jeżeli chodzi o kanalizację południowej części Westyny i sołectwa Janowic, jesteśmy na etapie podziału na trzy etapy tego rejonu. Na dwa etapy mamy już stosowne pozwolenia. Będzie tego, jeżeli chodzi o ilość kilometrową sieci, pan kierownik właśnie zaraz powie, ile tłocznego, ile grawitacyjnego tego ciągu kanalizacyjnego. Natomiast finansowanie, tak jak wcześniej powiedziałem, na chwilę obecną bez aktualizowania kosztorysów między 150, 170 do 200 milionów złotych. I również liczymy na to, że środki, o których mówiłem, omawiając kwestię OZE, również, że będziemy mogli pozyskać z tego źródła finansowania, bo też mają się właśnie pojawić. Czyli mówimy tutaj o pierwszej połowie 2023. Co do kilometrażu, bardzo bym prosił pana kierownika, żeby przybliżył, jeżeli chodzi o te ilości.
Bardzo proszę.
To w ramach tych etapów w sumie wszystkich, bo pierwszy etap to jest na terenie miasta Bielska Biała, i tak jest 1,5 kilometra w zasadzie sieci, ale to jest tylko po to, żebyśmy mogli do Akwy się połączyć ze ściekami. No i później trzeba by dojść celem przesył do Westyny. No to łącznie jest 60 km kanalizacji grawitacyjnej i około 100 km kanalizacji tłucznej dla Westyny i dla Janowic, dla tych terenów, które są niekanalizowane. 70 przepompowni ścieków, 1400 budynków do podłączenia.
Pan Stanisław się zgłasza, proszę.
Właśnie nie przesłyszałem. Więcej mamy ciśnieniowej.
Tak, więcej jest ciśnieniowej niż grawitacyjnej. Niestety, żeby zrzucić ścieki do Komorowic, no to bardzo dużo jest tej sieci tłucznej. Jest 9 zlewni dużych na terenie całej gminy i do tych zlewni będzie sprowadzona kanalizacja grawitacyjna, a stamtąd już wszystko jest tłuczone do kolejnej grawitacyjnej zlewni, no i tak.
Niestety pofałdowanie tego terenu.
No i etapami musimy się trzymać, tak, że zaczynamy w Komorowicach i widzimy sobie tutaj stronę Westyny, część Janowic i później dopiero Magówka, cała reszta i zrzucamy na samym końcu Janowice, nie? Do tego co już mamy. No.
Proszę bardzo, pan Slancik jeszcze.
Czyli z tego wynika, że te myśli, które były kilka lat wstecz, że postaramy się w następnym etapie załatwić problem ścieków ze środka zdrowia, szkoły i tak dalej, to wszystko poszło się paść, tak?
Znaczy to akurat ośrodek zdrowia i szkoła, jeżeli byśmy
tutaj do nas, to to jest jakby pierwsza kolejność, czyli cała ulica Piaska i tutaj centrum Westiny, to co jeszcze nie jest.
Przepowownia przy Czworakach.
Która już w zasadzie jest zrobiona, tylko jest do przebudowy przy poprzedniej budowie kanalizacji, co była tutaj jakby ostatnia przebudowa. To ją wykorzystamy. I to jest to pierwsza rzecz, którą musimy zrobić i to mówimy o pieniążkach rzędu, żeby nie skłamać, 50 milionów złotych.
Czyli przepraszam, że tak dopytuję, ale zaczepiają mnie po prostu ludzie i pytają o te sprawy. Czyli gdybyśmy dostali jakieś większe pieniądze z Warszawy, to rozpoczynamy od strony Komorowic i Janowic. Czy próbujemy załatwić problem centrum?
Komorowice, ulica Piaska z przyległymi tyle, ile możemy grawitacyjnie. Tak. I tutaj centrum Westin.
Czyli to jednak w pierwszej kolejności. Tak. Ten tłoczny rurociąg by poszedł za Czworaków, gdzieś tam w stronę Kromarku, tak?
Tak, dokładnie tak. I musimy to połączyć z tą kanalizacją drugiego etapu Westiny, która właśnie obejmuje ten obszar, o którym powiedziałem, no bo nie wybudujemy tłocznego kolektora, którym nie przypłyną żadne ścieki, no bo musimy coś do niego wprowadzić.
Czyli osiedle pomorskie też by było ujęte, tak?
Osiedle pomorskie, tak.
No bo tak. To zostało jakby z poprzedniego planu.
Tak.
No, że do ulicy Krakowskiej, a to do...
Tak jak pan teraz powiedział, to co zostało z poprzedniego planu, oprócz Magówki, to jest, czyli w zasadzie no, zamykamy się tutaj w naszym obszarze teraz. To jest w tym etapie, o którym rozmawiamy w tym początku.
Dziękuję.
Jeszcze raz, ten pierwszy etap, o którym teraz pan mówił, to był koszt był te 50 milionów?
Tak, 50 milionów,
tak? 50 milionów, tak? Dobrze. No, oczywiście zaokrągla.
No, okej. Nie będziemy się bawili w aptekę. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie Janowic, to rozumiem, że one były na końcu, tak?
Ta część...
Bo były trzy etapy generalnie, tak to
tak,
było?
Tak, czyli mamy tak, mamy to, o czym teraz mówiłem,
to pierwsze.
Później mamy Magówkę i część Janowic, tą, którą da się sprowadzić, już będzie dałoby się sprowadzić do ulicy Piaskiej. I później mamy...
Do Krakowskiej.
Pokazuję tą część Janowic, już tą najbliżej Chocnowa, gdzie musimy przerzucić do Górskiej się.
Czyli Niedlówka i ten...
Tak.
Czy to na końcu. Jeżeli chodzi o projekty, to panie wójcie, tutaj mamy wszystko już. Jeżeli chodzi o projekt, czy to... Jak to wygląda? Już nie pamiętam.
Tak, dokumentacyjnie jesteśmy gotowi na dwa etapy. Mamy już, bo jest to nie na pozwolenie, tylko na zgłoszenie na budowę. No a trzeci oczekuje na, że tak powiem, podpis pana starosty, więc też musimy wziąć pod uwagę to, żeby zacząć w jakiś tam sposób działać w najbliższym czasie, dlatego że te dokumentacje mają swoją ważność. Oczywiście no, zawsze można ten dziennik budowy rozpocząć i tego geodety, który palik wbije, wziąć, ale no to też bez sensu jest zrobić sztukę dla sztuki. Niemniej, gdyby się okazało, że tych pieniędzy nie będzie, no to być może trzeba tak zrobić. Jeżeli jestem przy głosie i mogę powiedzieć, bo to mówimy o kanalizacji południowej części Westwiny i Janowic i to jest kanalizacja, w której jesteśmy w tak zwanej aglomeracji Bielsko-Komorowice, gdzie właśnie dzięki temu byciu tejże aglomeracji możemy te nasze ścieki do Komorowic i przepompowni przy ulicy Sejmowej sprowadzać. Natomiast mamy jeszcze na chwilę obecną działania na obszarze pozaaglomeracyjnym. Jest to część Kaniowa, tak zwany Rochmanowiec, gdzie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich mamy złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i tam możemy dostać 100% dofinansowania na skanalizowanie danych obszarów. Co prawda dla gmin wiejskich przypada w tym rozdaniu tylko 5 milionów złotych. Pamiętacie Państwo, 2 miliony 400 dostaliśmy końcem zeszłego roku na potrzeby te kanalizacyjne, więc w sumie możemy taki obszar, żeby nie dokładać swoich, bo to jest istotne, za około 7,5 miliona wykorzystać, więc stosunkowo niewielki. Natomiast zważywszy na to, że jest to w rejonie ujęcia wody pitnej, no to uważam, że każdy dom podłączony w tymże rejonie jest już z korzyścią dla naszej gminy. rozstrzygnięcie tego probowskiego konkursu, przypuszczam, będzie na, być może nie w tym roku, ale jeżeli nie, to w pierwszym kwartale przyszłego roku.
To są te 7,5 miliona, tak?
Tak, tak.
I to jest wszystko, na co możemy na razie liczyć?
To jest wszystko, plus te w tym pierwszym kwartale, gdyby się pojawiły te większe pieniądze, ale już unijne.
Jaką szansę wtedy byśmy mieli, zakładając, że będą te unijne?
No to znaczy...
I na jaką kwotę?
Szanowni Państwo, no szansa wtedy jest duża, bo nawet ten etap, o którym Pan kierownik tutaj powiedział pierwszy, może być podzielony na mniejsze etapy. Natomiast tak mówię, uważam, że jeżeli nie wykorzystamy tego w tym okresie programowania, to kolejne mogą już dla kraju w tym zakresie w ogóle nie
funkcjonować. A jaka to mogła być wysokość?
No to przypuszczam, że to są z większością unijnych 85% dofinansowania.
Dobrze. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie? Jakieś pytania? Nie widzę. To panie ludzie, możemy przejść do punktu drugiego, cofając się, czyli modernizacja sieci wodociągowej. Tutaj trochę może się to połączyć za chwilę z projektem budżetu, bo tam też jest mowa na ten temat. Także słów kilka bym poprosił.
To znaczy, jeżeli chodzi o modernizację sieci wodociągowej, to obszar najbardziej newralgiczny to jest obszar sołectwa Janowice wraz z rurociągiem przesyłowym, tym głównym, i część sołectwa Kaniów, gdzie też od strony ujęcia wody pitnej wzdłuż ulicy Witosa biegnie rurociąg przesyłowy na część Kaniowa. Trudno mi na chwilę obecną powiedzieć, jakie by to mogły być rzędy wielkości, dlatego że no, nie mając perspektyw, nie podejmowaliśmy się ani perspektyw finansowych pozyskania, ani perspektyw finansowych zapisanych w budżecie, nie podejmowaliśmy się stworzenia projektu wymiany sieci wodociągowej. Przedsiębiorstwo wymienia, i akurat dajmy na to na ulicy Granicznej było to zrobione, przedsiębiorstwo wymienia w ramach swoich środków, powiedziałbym, odcinki, które są najbardziej awaryjne i w jakiś to sposób funkcjonuje. Natomiast tu się sprawa rozbija o jedną rzecz, mianowicie to, co niepokoi nas jako samorządowców bardzo mocno, bo uważam, że inwestycje oczywiście powinny stać po stronie gminy, natomiast działania bieżące powinny stać po stronie przedsiębiorstwa. I od jakiegoś czasu, od 2 lat bodajże, przedsiębiorstwo typu Combest, Aqua i tak dalej nie może sobie podnieść taryf wody, żeby móc dzięki zwiększeniu opłat od mieszkańców wygospodarować pieniądze na inwestycje, tylko robią to tak zwane wody polskie. No i wody polskie w przypadku Bestwiny i nie tylko zresztą, tych taryf nie zatwierdzają wyższych, mimo że jest wniosek Combestu. Nie wiem, twierdząc, że są wystarczające. Ja mam na to swoją teorię, dlaczego tak się dzieje. Natomiast poza moją teorią, no powoduje to, że koszty samego bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody, kanalizacyjnych obiektów są coraz wyższe. Myślę nie tylko o energii elektrycznej, która idzie do góry, a z kolei spółka, która jest powołana ku temu, nie jest nastawiona na jakieś zyski, tylko ma w ramach swojej działalności sobie te wszystkie działania regulować, więc to zaczyna być dość mocno niepokojące. To mówię o utrzymaniu bieżącym. Chcę dać tylko przykład, że może nie tożsama, dlatego że oni nie mają spółki z o.o., tylko mają zakład budżetowy, ale Wilamowice na koniec roku do swojego zakładu budżetowego musiały wpompować ponad 1 000 000 zł, żeby po prostu spółka była w stanie funkcjonować, żeby miała na bieżące opłaty i wypłaty dla pracowników, więc my tak de facto nawet wprost tego zrobić nie możemy, mimo że Kombez jest naszym, jesteśmy 100% udziałowcem Kombezu, ale jest to spółka prawa handlowego i oni sobie powinni wypracowywać te zadania. Jestem oczywiście w stałym kontakcie z prezesem Waliczkiem. Tragedii jeszcze nie ma, no ale jeżeli by to szło w tym kierunku, a nie pozwolono by podnieść opłat za wodę i ścieki, no to może spółka stanąć przed bardzo trudnym momentem po prostu niewypłacalności i niewydolności finansowej. Zakładam, że do tego nie dojdzie. W razie czego no, też mamy możliwość obejścia w jakiś tam sposób tego, ale to nie na tym to wszystko powinno polegać. Tak według mnie.
Dziękuję. Pytania w tej sprawie? Czy ktoś ma? Nie widzę. Ja też nie mam. W związku z czym możemy przejść do kolejnego punktu. Tym razem już będzie po kolei, no byśmy zaraz chwili odpięli.
Przerwę tylko, Anglia wygrała 6-2 z Iranem. 6-2.
Udało mi się szczęścić sobie bramki.
Tak.
Punkt szósty. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2023. I tutaj poproszę o wprowadzenie albo pana wójta lub panią skarbnik, w zależności jak... Także bardzo proszę i zaczniemy dyskusję.
Szanowni Państwo, no mówię już na wspólnych posiedzeniach komisji, poprzedzających tą komisję, mówiłem też na sesji, powiem wprost i nie chcę być źle zrozumiany, żeby nie dawać Państwu możliwości podyskutowania na tym. Natomiast prawda jest taka, że kto z Was się wczytał w budżet, to gdzieś tam może jest to nie wprost, ale troszeczkę ukryte. No jest ten budżet dość mocno naciągnięty na to, żeby go po prostu spiąć. Prawdę powiedziawszy, jeżeli chodzi o wysokość dochodów, które planujemy na nieco ponad 68 milionów, wydatków na 73,5 miliona, reszta jest pokryta z obligacji i innych poszczy, które musimy spłacić. Ten budżet tak realnie powinien być skrojony do miesiąca września przyszłego roku. Bo tak uczciwie na tyle nas, patrząc po dochodach oczywiście, na tyle nas będzie stać na dzień dzisiejszy. Jeżeli Państwo, myślę tutaj o globalnie, skali kraju, bo nie tylko my przecież jesteśmy w takiej sytuacji, jeżeli Państwo nie zrobi coś z tym, to po prostu samorządy nie będą w stanie zrealizować tegorocznych, myślę o 2023, tegorocznych budżetów. W budżecie zapisane są po stronie wydatków, bo to przede wszystkim interesuje. Po stronie wydatków są zapisane te wydatki, które i te inwestycje, które w tym momencie realizujemy i inwestycje, na które zostały pozyskane środki zewnętrzne, gdzie mamy już przyznane promesy. W momencie, kiedy będą jakiekolwiek nowe nabory, bo czy będą, to jest też wątpliwe, jak będą nowe, to będziemy się zastanawiać, czy po prostu będzie nas stać na tak zwany wkład własny. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, ile nas będzie kosztowała energia elektryczna, bo do przetargu nie zgłosiła się żadna firma. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, ile nas będzie kosztowała energia gazowa, bo do przetargu nie zgłosiła się żadna firma. Wiemy tylko, że na przykład to, co też wspominałem, bieżące utrzymanie idzie około... No w tym momencie, żeby nie powiedzieć, 100% do góry. W niektórych działach 80, w niektórych 120. Więc takie są realia, jeżeli chodzi o kwestie budżetu. Ja, tak jak powiedziałem, w zeszłym roku dostaliśmy, i to też trzeba podkreślić, żeby być uczciwym, dostaliśmy według jakichś tam kryteriów, algorytmów, taki zastrzyk finansowy z budżetu państwa, który można było na szczęście na bieżące utrzymanie przeznaczyć i który nas w jakiś tam sposób uratował. Zapowiedzi ministra finansów, ministra funduszy również są takie, że w tym roku też taki zastrzyk finansowy się ma pojawić. Natomiast czy na tym to ma polegać? To ja nie wiem, a wręcz mogę powiedzieć, że to jest bez sensu, no bo co z tego, jeżeli my musimy budżet przyjąć, no nie chcę powiedzieć tu i teraz, ale w najbliższym czasie, bo takie są terminy, my dostajemy na koniec roku, często między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem jakieś tam pieniądze, więc tak, wpompować je w tegoroczny budżet już nie jesteśmy w stanie, natomiast jako nadwyżka, w cudzysłowie, no bo te kwoty nie przekroczą tej różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami, też nam to niewiele daje. Oczywiście jest to w jakiś tam sposób sposób pomocy. Szczerze mówiąc, no, jestem dzisiaj tu prosto na komisję przyjechałem z posiedzenia zarządu lokalnej grupy działania, gdzie też siedzieliśmy z wójtami, burmistrzami i też na ten temat żeśmy rozmawiali, bo każdy z nas jest w takiej samej sytuacji. Nie wygląda to różowo. Powiem tylko tyle, no, niektórzy z nas jako wójtów, burmistrzów, ja również zastanawiamy się odnośnie wyłączania oświetlenia ulicznego na okres wieczorny czy nocny. Niektórzy będą już to robili od 1 grudnia, czyli za parę dni. Bo są sytuacje, gdzie boimy się, że regionalna izba obrachunkowa, nie da nam pozytywnej opinii, jeżeli chodzi o budżet. W przypadku naszej gminy liczę na to, że tak będzie. Ale jak długo, no trudno mi jest powiedzieć. Tyle z mojej strony. Dziękuję.
Dziękuję za wprowadzenie. Otwieram dyskusję. Proszę o zadawanie pytań. Pan Jerzy Stancy, proszę.
Przykre, jeśli chodzi o politykę władz centralnych, jest to, że no może dobrze zrobili, obniżyli podatki od osób fizycznych, a przecież te podatki od osób fizycznych to w zasadzie było główne źródło dochodów. Udział w tych podatkach, te blisko 40%, to było główne źródło dochodów gminy. My tu mamy napisane, że spadek o 24,2% w stosunku do roku poprzedniego. I to przecież te wszystkie związki samorządowe, czy gmin wiejskich, czy miast i tak dalej, postulowały, żeby ten procent udziału samorządów w PIT-ie podnieść odpowiednio, żeby to zrekompensować. Tego się nie robi, natomiast tu będzie tak, jak to pan wójt powiedział, będzie, nie będzie. To się okaże. Występował rząd w roli łaskawcy, który rzuci, powiedzmy, na koniec roku, czy w pewnym tam momencie, jak będą się zbliżały wybory, jakieś kwoty. Oczywiście zrobi się wokół tego kampanię propagandową. Wójt będzie przyjmował czeki tekturowe i tak dalej. To jest wszystko bez sensu. Proszę Państwa, no ja jako były radny jeszcze z roku 90 pamiętam, że my przygotowując kolejne budżety wiedzieliśmy, jakie będą dochody gminy i jakie będą wydatki. Można było dyskutować na temat różnych inwestycji i tak dalej. Teraz na dobrą sprawę to my owszem, te twarde wydatki musimy ponieść, ale jeśli chodzi o takie inwestycyjne, no to jesteśmy na łasce władz centralnych. Co to jest za samorząd? Tu pan mówi, no jakby się pojawiły jakieś tam pieniądze, no to musimy myśleć, żeby mieć nas wkład własny. Moim zdaniem prawdziwy samorząd polega na tym, że my mamy określone dochody, możemy sobie określić cele, wydatki, nie patrząc na władzę centralną. Także moim zdaniem samorządność strasznie podupadła. No i nie jesteśmy takim kurem mieszanym, jak się to mówi. Nie tylko w stosunku do pana wójta, to nie jest jakiś atak, no ale tak się przepisy zmieniły w międzyczasie w stosunku do roku 90, ale także jeśli chodzi o relacje z władzami państwowymi. Oni po prostu doprowadzą do tego, że samorząd za jakiś czas to będzie tylko organ propagandowy, nic więcej, a wszystko będzie scentralizowane. Dziękuję bardzo.
Pan Wójt, proszę.
Nawiązując do tego, co powiedział pan przewodniczący, ja powtórzę jeszcze raz. No, z częścią z państwa danym jest współpracować od 2006 roku. I szanowni państwo, jeszcze miałem kiedyś też wcześniej jakiś tam styk z samorządem miasta Bielska-Białej. Nie było takiej sytuacji jeszcze, zresztą pamiętacie, żebyśmy o tej porze tworząc budżet, myśmy przekazali go na ręce pana przewodniczącego w dniu 10 listopada, również wtedy do Regionalnej Izby Obrachunkowej został przesłany, żebyśmy nie wiedzieli w zasadzie na podstawie czego mamy go kształtować. Bo raz, że dochody, które nam zostały obniżone, ale przynajmniej wiemy, że zostały obniżone i wiemy o ile. Natomiast my nie wiemy, jakie będziemy mieli wydatki. Bo nie wiedząc, ile będziemy płacili za chociażby tą energię, czy będziemy płacili 100, 200 czy 300%, no, według zapowiedzi rządu nie może to być kwota wyższa niż jakaś tam te 700 złotych netto, od razu powtórzę. Bo to są, to jest kwota netto przy dzisiejszej około 400 z groszem, no to w zasadzie nie więcej niż 100% mamy zapłacić, ale jeżeli będzie ograniczenie dla firm, które ten prąd tam mają sprzedawać w ten sposób, to żadna firma nam nie do kolejnego przetargu nie przystąpi. No bo skądś te koszty się gdzieś tam muszą brać i powiem szczerze, nie ma mądrego, który w tym momencie powie, co będzie od 1 stycznia z prądem czy z gazem. Oczywiście są jakieś tam zabezpieczenia rządowe i tak dalej, to nie jest tak, że nam to nagle wyłączą, natomiast ktoś jakąś kwotę będzie musiał za to zapłacić, a my nawet chcąc to zapłacić, nie wiemy jaką kwotę. Więc to jest wręcz kuriozalne, no mogę sobie to pozwolić, żeby to na komisji powiedzieć.
Dziękuję. Pan Grzegorz Owczarz, proszę.
Oni w jakiś sposób uzasadniają, dlaczego mi dostanie tam 4,5 miliona, dobrze? Nie. Czy to jest uzasadnione? Czyli można wnioskować, że my jako mieszkańcy, przedsiębiorcy niektórzy będziemy mniej zarabiać, nie będziemy mieć pracy, bo to z tego wynika, tak? Bo to pincity. Dobrze, to tak po prostu prosto myślę, że ludzie stracą pracę, bo nie będą podatek opłacić.
To co pan przewodniczący powiedział, obniżono
do 26 roku życia się w ogóle nie płaci.
Ale to już było.
No ale to są te konsekwencje, bo ten naliczony podatek dla gminy jest z poprzednich 2 lat.
Z poprzednich dwóch lat. Słuchajcie, to są kwestie 26-latków, takich prosto nazwijmy. To są kwestie zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Cieszymy się jako indywidualne osoby, chociaż nie wiem, czy aż tak to odczuwamy, że ta kwota wzrosła. Natomiast jest to kosztem niedoboru tego, co będzie w gminach. Ja nie chcę tutaj, mówię, niech każdy zarabia jak najgodniej i jak najlepiej. Natomiast 2 razy nas czeka podwyżka płac minimalnych, gdzie w przypadku gminy to jest około, tak z głowy licząc, około 70 etatów. Około 80 etatów, gdzie od 1 stycznia i od 1 lipca te płace pójdą do góry. Zatem póki co nie idą, tak jak powiedziałem, żadne wzrosty, wręcz nas jeszcze, że tak powiem, obcinają to, co było. Subwencji oświatowej państwo widzicie, czytając, mamy w okolicach 14 milionów, tam nieco ponad 14 milionów wydatków na oświatę bez inwestycji oczywiście. Mamy 18-19. Nauczyciele, z całym szacunkiem oczywiście, niech się też jak najbardziej kształcą, co roku nas kosztują więcej, no bo co roku kolejna grupa nauczycieli robi kolejny awans zawodowy. Co za tym idzie, z automatu muszą dostawać podwyżki. De facto nowy nauczyciel kontraktowy czy stażysta jak przychodzi, no to przy tych płacach minimalnych pani sprzątaczki, no to będzie niżej niż pracownik obsługi w tej szkole. No, jakaś ta gradacja powinna być, natomiast to spłaszczenie też spowoduje to, że ludzie się zaczną zastanawiać, czy jest sens dany rodzaj, dany charakter pracy podejmować. To jest tak refleksyjnie już troszeczkę.
Pan Grzegorz Kołodziejczyk, proszę.
Tutaj we wpływach do budżetu mamy zaznaczone 2,5 miliona z opłaty eksploatacyjnej z kopalni. Jest to duża kwota. Chciałem się dowiedzieć, jak teraz wyglądają te wpłaty, czy kopalnia płaci na bieżąco, czy zalega na przyjść i jaka jest szansa, że to się zrealizuje.
No, kwota 2,5 miliona to możemy sobie powiedzieć prawie na pewno, że raczej nie zostanie zrealizowana, natomiast Natomiast jeżeli byśmy nie założyli kwoty 2,5 miliona, no to po stronie wydatków nie moglibyśmy, dajmy na to, założylibyśmy o połowę mniej, to po stronie wydatków również o połowę mniej, to trzeba było pewne rzeczy założyć. Opłata eksploatacyjna, niestety, kiedyś to była miesięczna, później kwartalna, teraz jest półroczna, więc no, trudno też ją zabezpieczać w całości. Zresztą uwarunkowania kopalni są różne i czasami przyczyny niezależne mogą spowodować wstrzymanie ruchu czy też opóźnienie działalności. Natomiast zasadniczo spływa do nas to, co zostanie wydobyte pod gminą, to później po tym pół roku to spływa. No plany perspektywiczne są dobre, jeżeli chodzi o działalność kopalni. Mówię tylko i wyłącznie pod kątem planów finansowych. Jak to się będzie działo, jeżeli by kopalnia eksploatowała, jaki będzie to oddźwięk w kierunku oddźwięku społecznego, szkód górniczych i tak dalej, trudno mi jest powiedzieć w tym momencie. Natomiast założenia są optymistyczne. Jeszcze parę lat temu była mowa o wręcz wygaszeniu kopalni, no bo też takie ani na koniunktura, powiedziałbym, ekonomiczno-mentalna była. Teraz nagle do węgla wracamy i węglem trzeba palić. Natomiast tak jak mówię, no, wydobyta tona węgla w czerwcu, my pieniążki za nią dostajemy dopiero w styczniu.
Półroczne
opóźnienie. Tak, to znaczy nie wynika to z opóźnienia, tylko wynika to z pewnych umów. Tak?
Tak, a propos tej opłaty eksploatacyjnych, bo mamy dwie opłaty tutaj w budżecie. No jest jedna, to jest eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych, to jest 2,5 miliona. Mhm. Natomiast druga to jest opłat eksploatacji, która wynosi 600 tysięcy. Ona też zwróciła moją uwagę, bo w zeszłorocznym budżecie ta właśnie opłata eksploatacyjna była na poziomie 300 tysięcy, czyli żeśmy
o 100%. Już mamy wykonania 450, już na ten moment. Będzie do końca roku ponad 500 tysięcy.
Tak? Czyli po prostu...
To jest właśnie.
Okej, okay, czyli dobrze. Czyli nie mamy tu jakby nad...
Nie, to nie jest nad interpretacją.
Jeśli chodzi o ten, jak już jestem chwilę przy głosie, to tak, bo porównywałem też rok 2022-2023, jeśli chodzi o te dochody ogółem, to co pan wójt powiedział, tam trochę ponad 68 milionów, to jest, mamy wzrost o 6,4% w stosunku do poprzedniego roku. I tutaj mamy dochody ogółem podzielone na majątkowe i bieżące. Bieżące dochody mniej więcej są na tym samym poziomie, tak pi razy drzwi, jak to się mówi. Natomiast majątkowe mamy dużo wyższe niż w zeszłym roku, o 46%.
Tak, to są dochody, które, tak jak powiedziałem, są zaplanowanymi na podstawie podpisanych już, dajmy na to, promes, które żeśmy dostali w ramach Polskiego Ładu, czy też zadań inwestycyjnych realizowanych. Tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o, żeby tu być całkiem uczciwym, jeżeli chodzi o środki, które zostają przeznaczone dla samorządów na inwestycje, to w latach wstecznych nie były aż tak wysoko dofinansowane. Bo jeżeli dostawaliśmy dofinansowanie w wysokości 85%, no to już było super zadowolenie. Bardzo często było to tylko 63%, bo VAT był niekwalifikowalny, a często gęsto była to kwota 50%. Więc otrzymanie, dajmy na to, kwoty 95% dofinansowania, czy 98%, jak się też zdarzyło, jest naprawdę dużym bonusem. Ale, przepraszam, zważywszy na fakt niedoboru tych działań bieżących i pieniędzy na działania bieżące, cóż z tego, że mamy 95% na inwestycje, jak ten wkład własny musi z tych działań bieżących być przesuwany. Już doszliśmy, czy dochodzimy do takiego momentu, gdzie no, ustawa też mówi na razie wprost, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące, no bo w tym momencie grozi dyscyplina finansów publicznych i tak dalej. W tym momencie regionalne izby też troszeczkę liberalnie już do tego będą podchodziły, bo nie znam samorządu, przynajmniej tutaj z południa Polski, który by tą zasadę z czystym sumieniem, jeżeli tak mogę powiedzieć, był w stanie zastosować.
Ja tak jeszcze wracałem do tych porównań i tu bym prosił panią skarbnik o parę słów. Jak weźmiemy deficyt z 2022 i porównamy go z tym deficytem, który będziemy mieć teraz, to mamy prawie o 2 miliony, trochę mniej niż 2 miliony złotych więcej tego deficytu, czyli widać, co wynika z generalnie pewnie ze wzrostu po prostu wydatków, a braku obniżonych dochodów. I w tej perspektywie chciałbym, żeby pani mi wyjaśniła tutaj, jeżeli chodzi o ten wskaźnik spłaty zobowiązań, bo on się też trochę zmienił, a przyciągnął moją uwagę, jeżeli chodzi o ten wskaźnik w WPF-ie za 2023, po prawej stronie on jest minus 2,02%. Czy to jest błąd, czy to tak jest naprawdę, bo to by wynika, jeżeli tak, to oznaczałoby, że może mamy większe jakby wydatki niż dochody i nam się robi minusowe
wskaźniki.
To jest to, co na takim poziomie, że nasze wydatki bieżące są wyższe niż dochody bieżące, co jest deficytem operacyjnym. Regionalne izby obrachunkowe i nasz rząd w tym roku, już w zeszłym roku zgodzili się z tym, że taki deficyt operacyjny gminy sobie mogą utrzymać. Oni wiedzą, że mamy na tyle mało dochodów, że nie jesteśmy w stanie tego deficytu inaczej pokazać. Mogliśmy ten budżet pokazać tak, że wycięłabym wszystkie wydatki, na przykład większość wydatków w oświacie, 5 milionów, i pokazalibyśmy nadwyżkę operacyjną. Ale to ma krótkie nogi, ponieważ w połowie roku szukalibyśmy pieniędzy, żeby sfinansować wynagrodzenia w oświacie na przykład. Dlatego już teraz z czystym, takim z premedytacją pokazujemy to. Ja nie wiem, czy opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej będzie w tym roku bez uwag i pozytywna. Dla mnie już powinna być z uwagami i z taką informacją, że oni też się boją. Bo to też ma wpływ na cały nasz kraj, bo ten, jak pan tutaj mówi, to nie dotyczy tylko naszej gminy. To już jest teraz ogólnopolski system, który to zostało wprowadzone.
Znaczy, jak mogę się odnieść też do tego, co pan wójt powiedział o tych jakby działaniach, no nazwijmy to tak, ad hoc rządu na zasadzie tego, że dosypiemy jakąś tam, nie wiem, milion czy 2 miliony z jakiegoś tam tytułu, żeby samorządy po prostu miały, no jest rzeczywiście bardzo takie krótkowzroczne, no bo skądś te pieniądze się muszą brać.
Rząd jak dosypuje na majątkowe przelewano. Tylko i wyłącznie na majątkowe. Bieżąco obcinają.
To jest to też moim zdaniem inflacjogenne, bo
oczywiście, że tak.
Więc te 2 miliony czy milion tak naprawdę już na samym wejściu będzie warte, nie wiem, 700 tysięcy na przykład z miliona, czy tam, nie wiem, 800. Także to są takie działania, no, które powiedzmy w tabelce wyglądają dobrze, natomiast w rzeczywistości już niekoniecznie.
Czy jakieś pytania? Pan Wójt chciał być
tak? Tak, ja bym chciał właśnie jeszcze odnieść do tego, co nam przewodniczący mówi. To w miarę dobrze jeszcze wygląda cyfrowo. To w miarę dobrze wygląda w tabelce, natomiast fizycznie na szczęście teraz wzrost tych wszystkich cen, wzrost przetargów no nie szybuje tak, jak szybował jeszcze parę miesięcy do góry. Zatrzymało się to, ale no, chcę tylko powiedzieć sytuację z dnia dzisiejszego. Mieliśmy tam pani skarbnik jeszcze mimo wszystko znalazła parę złotych na to, żeby otworzyć czy zorganizować przetarg na bieżące utrzymanie dróg, żeby jeszcze przed zimą pewne rzeczy zrobić i nie wystartowała do tego przetargu żadna firma. Wiedziały firmy lokalne tutaj, które tego typu działania prowadzą, że taki przetarg jest otwarty. Nie wiemy czemu tak się stało. Będziemy go jeszcze powtarzali, bo jest na tyle czasu, myślę, że tej pogody też. Najwyżej tych środków po prostu nie wykorzystamy. Natomiast no, sytuacja, więc albo mają już tak zaabsorbowane moce przerobowe, że nie są w stanie, albo wiedzą, że jeszcze mimo wszystko za te pieniądze nie są w stanie zrobić tego, czego byśmy od nich wymagali. Ale no to są rzeczy, których się nie spotykało wcześniej. Kiedyś do tego typu przetargów startowało kilka, żeby nie powiedzieć kilkanaście firm. Więc sytuacja jest naprawdę bardzo dziwna, o tak bym powiedział.
Pan Gaz, proszę. I później pani Magda.
Ja chciałem tylko dodać, że w zeszłym tygodniu mieliśmy komisję rewizyjną w DWC. Pani dyrektor, przy okazji, jak rozmawialiśmy, że składa czasami wnioski o dofinansowanie, na pewno mam spotkania z odpowiednimi osobami, na różne projekty i nie dostaję tego dofinansowania ze względu na to, że nasza gmina nie jest coś takiego jak współczynnik zamożności gminy. Nasza gmina jest bardzo wysoko. To ja się zastanawiam, jak
się zaradzić.
Bo pan dużo zarabia, ale podnosi pan. Pani Magda.
Powiem w ten sposób. Na chwilę obecną nie chciałem, bo rozmawiałem z panem dyrektorem GOK-u, zresztą z panią dyrektor biblioteki również, z prezesami klubów sportowych i tak dalej. Nie chciałem, żebyśmy rezygnowali, czy w zasadzie była to sugestia pana dyrektora, żeby rezygnować z imprez, które gdzieś tam wpisały się w kalendarz naszej gminy. Natomiast no, trzeba sobie wprost powiedzieć, akurat myśmy w tym zakresie nigdy nie przesadzali, więc to jest fakt, że no, pan dyrektor będzie musiał mieć, czy będzie miał mniejsze pieniądze, albo inaczej pieniądze takie same jak w zeszłym roku, mimo większych kosztów i w ramach tych pieniędzy będzie sobie musiał poradzić. Bo nie chciałbym też rezygnować, dajmy na to, nie wiem, z Nigmin Bestwina czy ze Święta Karpia, no bo oczywiście. Jak będziemy pod ścianą, to nie my wszystko. Natomiast no, też mieszkańcom się coś należy, ale być może nie będzie zespołu za, dajmy na to, rząd wielkości 10 tysięcy, tylko będzie zespół muzyczny za 7 tysięcy i też się odbędzie, prawda? Być może nie będzie trzech darmowych zjeżdżalni dla dzieci, tylko będzie jedna darmowa zjeżdżalnia dla dzieci i też się odbędzie. Natomiast nie dostał pan dyrektor możliwości zwiększenia tych środków, mimo że na początku chciał o nie wystąpić.
Pani Łukasz, proszę.
Chciałam zapytać, czy w ramach oszczędności możemy ograniczyć wydatki na energię elektryczną? Słyszałam, że większość jakichś LED-owych oświetleń to można intensywność oświetlenia zmniejszyć do 30%. Wtedy świecą lampy, tylko słabiej. Tak się wypowiadał jakiś tam.
Jest to prawda, natomiast w zależności od rodzaju lampy, bo część naszych lamp to są tylko i wyłącznie wymienione oprawy z sodowych, bo myśmy rtęciówek nie mieli, z sodowych na LED-owe i one muszą świecić. Natomiast tam, gdzie są budowane słupy nowe w ramach tej inteligentnej inteligentnego rozwiązania. Jest to możliwe. To jest albo regulowane, dajmy na to, ze stolika czy z komputera, albo regulowane wręcz, że jeżeli jest ruch dany, no to w tym momencie to natężenie jest większe. Jest to też jakaś oszczędność, niemniej sama zmiana tych regulacji zgodnie z umowami, które mamy, bo też o tym trzeba pamiętać. My mamy podpisane z Zakładem Energetycznym umowę na określone moce przyłączeniowe i zmiana tego łączy się z tym, że musimy jakąś tam w cudzysłowie karę zapłacić i czasami tą oszczędność, którą byśmy uzyskali, szczególnie na LED-owym oświetleniu, powiedziałbym nie najnowszej generacji, byłaby większa niż przesterowanie tego, więc bierzemy pod uwagę raczej, jeżeli już czasowe wyłączanie w okresie nocnym, bo jest to bardziej korzystne finansowo dla gminy też. No i nad czym, jeżeli mogę jeszcze, panie przewodniczący, i nad czym się zastanawiamy z bólem serca, ale no też wręcz nawet, żeby pokazać mieszkańcom na dość mocnym ograniczeniu oświetlenia świątecznego.
To jest właściwie pytanie, które chciałem zadać odnośnie oświetlenia. Czy gmina planuje też właśnie jakieś ograniczenia czy wyłączenia? Jeżeli by doszło do takich wyłączeń, czy gmina już ma jakiś pomysł, jakby to miało wyglądać, że będzie na przykład, nie wiem, od 23 czy od 24 do 4 rano?
23.30 do 4 rano, tak mniej więcej, no bo o godzinie 4 już zaczynają ludzie do pracy chodzić. 23 to są ostatnie autobusy, które przyjeżdżają na teren gminy, więc też jeszcze niektórzy mieszkańcy docierają na nogach do domu, więc jeżeli byśmy
żeby później one się nie paliły, później już jak będzie liczno. To też się tak zdarza.
Natomiast procedura ustawienia tego w energetyce, bo też mamy różnego rodzaju i w różnych czasach montowane te lampy. Część jest na zegarach, część jest na jeszcze czujnikach zmierzchowych.
Steruje tym
energetyka,
tak?
Tak. To też proceduralnie. Ja mam spotkanie w przyszły wtorek z przedstawicielem energetyki w tym zakresie i też będziemy rozmawiali na ten temat właśnie.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w ramach pytań tutaj do budżetu, do UPF-u? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję. Zrobimy sobie 5-minutową przerwę i później wrócimy na moment. Dziękuję bardzo. Wznawiamy obrady. Mamy godzinę 16:57. Na chwilę obecną mamy 8 radnych Komisji Budżetu. Pan Grzegorz Kołodziejczyk opuścił nas w międzyczasie. Przedstawię Państwu projekt opinii Komisji Budżetu Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska w sprawie budżetu gminy Bestwina na rok 2023 i wieloletniej prognozy finansowej. To są lata 2023-2030. Więc zacznę od przeczytania. Jeżeli nie będzie uwag, to przejdziemy do przegłosowania, a potem złożymy stosowne podpisy pod opinią. Projekt budżetu gminy na rok 2023 oraz wieloletnia prognoza finansowa zostały przekazane radnym przez Biuro Rady w dniu 14 listopada 2022 roku. Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie gminy na rok 2023 wynosi 68 180 948 zł, w tym dochody bieżące 54 907 789 zł, dochody majątkowe 13 273 159 zł. W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku, które oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2023 rok przeznaczono do sprzedaży działki na kwotę 1 000 000 zł. I tutaj mamy działka numer 228/4, obręb Janowice, ulica Miodowa, lokal użytkowy ulica Plebańska 12, działka numer 306/7, obręb Kaniów, ulica Głębokie, działki, grunty użytkowe, drogi technologiczne, obręb Kaniów, o powierzchni 1 hektar 2892 10 000. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2023 wynoszą 56 283 898 zł. Oraz wydatki majątkowe na kwotę 17 215 334 zł. Ogólna kwota wydatków na rok 2023 to 73 499 232 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano przede wszystkim na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu w 2023 roku zaplanowano zgodnie z harmonogramem wykupu papierów wartościowych oraz spłat zaciągniętych pożyczek na kwotę 1 665 000 zł. Zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria D14 na kwotę 330 000 zł. Seria C18 na kwotę 500 tysięcy złotych, seria D18 na kwotę 500 tysięcy złotych. Spłacone zostaną raty pożyczek na kwotę 335 tysięcy złotych. Przychody zaplanowano w wysokości 6 983 284 zł z tytułu. Przychody jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 183 tysiące złotych. W sierpniu 2021 została podpisana umowa numer RARR/BD/1/1/8/2021 na grant w ramach projektu Dostępna Szkoła z EFS. Wpłynęły w 2020 roku środki w wysokości 424 608 zł i 90 groszy. Do wykorzystania na rok 2023 pozostanie 183 000 zł. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 3 ustawy w kwocie 3 942 855 zł. Zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki wynikające z bilansu za 2021 rok i sprawozdania RBNDS za trzeci kwartał 2022 roku oraz zmian do budżetu wprowadzonych uchwałą Rady Gminy numer 53/346/2022 z dnia 24.10.2022 roku. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2 857 429 zł. W 2023 planowane są do zaciągnięcia kredyt na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 357 429 zł. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500 tysięcy złotych na zadanie pod nazwą Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Westwina. W 2023 roku zaplanowano budżet deficytowy stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 5 318 284 zł. Zostanie on sfinansowany. 1. Przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 183 tysiące zł. Punkt 2. Przychodami z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy w wysokości 2 277 855 zł. I punkt 3. Przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 857 429 zł. Planowana kwota długu w 2023 roku wyniesie 7 952 331 zł i 55 groszy. Z uwagi na trudne do przewidzenia skutki społeczno-gospodarcze komisja wskazuje na występujące wysokie ryzyko spadku dochodów budżetu gminy. Komisja Budżetu Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska po analizie całości materiałów przekazanych przez kierownictwo gminy, jeżeli to zrobimy, pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023, uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i wnioskuje do Rady Gminy o ich podjęcie. I tutaj będzie wyniki głosowania i nasze podpisy. Czy jakieś uwagi Państwo chcecie wnieść do tego?
Ja bym zaproponował tylko wydłuższonym drukiem tą uwagę o deficycie. Zresztą tak miło no. Chyba robienie swoich opinii.
Niektóre tak ma.
Dobrze, to w takim razie przejdziemy.
To jest główna myśl.
Przejdziemy, no tak, no. Przejdziemy do przegłosowania tego projektu opinii. Mamy kworum, jest 8 radnych na 10 Komisji Budżetu. Przeczytam może, kto jest obecny. Zacznę, albo może na końcu jednak. Więc tak, Jerzy Stanclik, Marcin Gac, Stanisław Nycz, Łukasz Zdeb, Sławomir Walczak, Magdalena Wisner, Jerzy Borutka, Marek Szymański, nieobecni to Grzegorz Kołodziejczyk i Łukasz Kurczyk. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przeczytanego przed chwilą projektu opinii? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy za. Dziękuję. W związku z czym mamy jednogłośne przyjęcie budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo. Na tym zakończymy. Tak, podpiszemy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mamy godzinę 17:07. Zamykam posiedzenie Komisji Budżetu. W dniu 21 listopada 2022 roku. Dziękuję bardzo.